Taki temat tu usłyszałem w Limanowej. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za to ryzyko, które podjęliście. Już mi dziękujecie, a nie wiecie, co będzie. Małżeństwo chrześcijańskie zaczynam odnowy życia społecznego. Taki to temat, tak? Dobrze? Więc tak sobie pomyślałem o tym zaczynie, że od niego zacznę. Jest taka bardzo krótka przypowieść Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza, 13 rozdziale. Tam jest mnóstwo tych przypowieści o Królestwie Niebieskim. Jedno zdanie, 13:33, że Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w ciasto, włożyła w 3 miary mąki, by się wszystko zakwasiło. Ja tak piszę, że już nie potrafię przeczytać po sobie. Więc 3 miary mąki pewna kobieta włożyła w te 3 miary mąki zakwas, żeby się wszystko zakwasiło. I różnie możemy na to patrzeć, ale tak sobie myślę, jak to czasem ojcowie Kościoła tłumaczyli, gdzieś tam czytałem przed laty i pamiętam, że ta kobieta to jest Maryja w tym sensie takim dosłownym. Tym zakwasem to jest Jezus i całe Jego misterium męki, śmierci i zmartwychwstania włożone w mąkę, czyli w martwą rzeczywistość naszego życia, bo byliśmy ziarnem, które miało wydać owoc, a niestety poddaliśmy się grzechowi i ten grzech nas zmiażdżył, zrobił z nas mąkę, czyli coś martwego. Mąka jest czymś martwym. Ale kiedy ten zaczyn włożymy, te 3 miary mąki, 3 mówi o dużej liczbie, o wielości, o doskonałości tej mąki, czyli o doskonałości zła. Osiągnęliśmy już taką doskonałość w złu, w grzechu, że nie jesteśmy w ogóle w stanie sobie poradzić. I właśnie ta kobieta bierze ten zaczyn, całe misterium Jezusa, przez nią przychodzi i zakwasza to ciasto. Powstaje coś smacznego, da się żyć. Bez chleba trudno żyć nawet więcej. Możemy też o tym pomyśleć, że tą kobietą jest Kościół, także ten, który tworzył małżeństwa i ma właśnie być tym zaczynem. Ma wnosić ten zaczyn Chrystusa, misterium Jego w ten świat martwy, w nasz świat osobisty i ten, który nam towarzyszy wokół. Więc myślę, że to takie słowa przewodnie, jakby ktoś nie zrozumiał tego, co powiem, to mu zostało w głowie. Przynajmniej to pierwsze zdanie z przypowieści ewangelicznej, które nas zaprasza do takiej odwagi. Do odwagi. Świat może patrzeć na nas jak na zaczyn, czyli na zepsutą mąkę. Bo zaczyn jest zepsutą mąką. I to jest przedziwne, tak? Jezusowy krzyż jest takim zepsutym, martwym człowiekiem, którego widzimy, a nie dostrzegamy tam Boga, nie dostrzegamy misterium, tajemnicy świętości i Boga. A tak właśnie jest. Z tego potem rozkwita cała rzeczywistość nadprzyrodzona, piękna. Więc świat może na nas tak patrzeć, na takich zepsutych, nie z tego świata, takich smutnych, nie żyjących w jakimś cieniu krzyża. A tymczasem jesteśmy zaproszeni, żeby wejść w tę mąkę tego świata, właśnie taką martwą, często biedną, smutną, chociaż rechoczącą czasami, ale nie wiedzącą o tym, że tam nie ma życia, że umierają. Więc to jest to doświadczenie. Chciałbym się oprzeć na Amoris Laetitia. Mam tam w kieszeni płaszcza Amoris Laetitia, ponieważ przeżywamy jeszcze ten rok. I dużo tam jest tekstów pięknych, które papież proponuje, zaprasza do lektury, do rozważania, a wielu się skupia na jednym przypisie i tutaj się wywracają, na tym się zatrzymują i nie widzą bogactwa tej adhortacji, więc chciałbym do niej sięgnąć w takim kluczu eucharystycznym, ponieważ też przeżywamy taki rok idźcie w pokoju Chrystusa, a więc to, czego doświadczyliście w czasie mszy świętej, tej rzeczywistości zaczynu, który zmienia rzeczywistość mojego życia, potem idziemy w ten świat. Zanurzamy się w tę mąkę jako zaczyn, żeby go przemieniać. Ale właśnie na wzór Eucharystii. Dla mnie ona jest takim wzorem też nawet mówienia słowa. Bardzo często lubię wpisywać w tajemnicę Eucharystii w takie 4 kluczowe momenty, czy 5 treści, które chcę wypowiedzieć. Więc to, co chcę do was powiedzieć, będzie jakby zawarte w takich 5 elementach, głównych, zasadniczych, z których zbudowana jest msza święta, Eucharystia. Więc pierwsze to mamy obrzędy wstępne, czyli to takie doświadczenie, które wnosimy na początku Eucharystii z całego życia. To wszystko, co nas przytłacza, co jest trudne, co jest bolesne, co jest nierozwiązane, albo właśnie próbujemy to rozwiązywać i jeszcze bardziej komplikujemy. Czyli całą tę naszą kondycję wnosimy na początek mszy świętej. I tam krzyczymy, wołamy do Boga, zmiłuj się nade mną. Ponieważ miłości mi brakuje. Ta codzienność, wielu z nas uczestniczy codziennie na mszy świętej, ale regularnie na pewno co niedzielę. I ten tydzień cały, czy kolejny następny dzień sprawia, że brakuje nam miłości, że tej miłości ubywa, że odkrywamy, że nie jesteśmy źródłem miłości. I na początku mszy świętej to wołanie nasze jest takie cudowne. Panie, zmiłuj się nade mną. Czyli daj mi swoją miłość. Bo ja nie jestem źródłem miłości. Czyli te różne takie upadki, słabości, niedoskonałości wnosimy na Eucharystię. I myślę, że patrząc na małżeństwo w tym kluczu, to warto sięgnąć do Amoris Laetitia i o tym porozmawiać. Najpierw myślę, że tu można zawrzeć to, co może jest jakimś zadaniem, które wielu z was już pokonało, tak będąc w formacji tyle lat, ale to ciągle wraca. Ciągle wraca i nieuporządkowane, nieprzemyślane, nieoddane Panu Bogu, nieuzdrowione będzie wpływać na całą rzeczywistość waszego małżeństwa. Więc papież mówi tam o takich, takich różnych ważnych wydarzeniach w naszym życiu czy nowych sytuacjach i mówi o tym, że wszyscy jesteśmy czyimiś dziećmi. Wchodzimy w małżeństwo jako czyjeś dzieci zawsze. I mówi o takich dwóch stronach medalu. Najpierw czci ojca i matkę i mówi, że kto nie szanuje rodziców, buduje społeczeństwo bez czci, bezduszne i chciwe. Więc mamy jedną skrajność, kiedy się nie czci dzisiaj rodziców, kiedy się ich zostawia, kiedy się nie chce budować na przeszłości. To jest pewna skrajność, która później wnoszona w małżeństwo i w rodzinę niszczy bardzo relacje, a tym samym społeczeństwo. I druga strona medalu, opuści człowiek ojca swego i swoją matkę. I czasem to nie następuje. Bo to są takie jakby przeciwstawne dwa przykazania, tak? Czci ojca i matkę, a z drugiej strony opuścisz ojca i matkę. I tutaj mamy kłopoty. I czasem to opuszczenie, jak papież mówi, nie następuje. Małżeństwo nie jest więc podjęte do końca. Rodzice bardzo mocno mogą wpływać na życie małżonków. Więc mamy te dwie skrajności i warto się nad nimi zastanawiać, na ile to, co było w przeszłości, nadal wpływa na mnie, a tym samym na moje małżeństwo i na moją rodzinę. Bo papież mówi tak, że najpierw, że to małżeństwo, kiedy nie czcimy ojca i matki, buduje rzeczywistość bezduszną, chciwą, egoistyczną, a drugie, kiedy nie opuściliśmy rodziców tak, jak powinniśmy, nowy dom nie staje się miejscem schronienia, podstawą i projektem. Żeby w pełni się zjednoczyć z małżeństwem, w małżeństwie, jak mówi papież, trzeba tak opuścić rodziców, aby nowy dom był miejscem schronienia, podstawą i projektem. Czy tak jest? Właśnie zastanowić się, czy to jest miejsce schronienia, nawet czasem przed teściami, czy jest podstawą i czy jest projektem. Papież tam mówi wprost, że zdarza się, że wiele razy ukrywa się przed współmałżonkiem pewne rzeczy, rozmawia się o nich natomiast z rodzicami. Do tego stopnia, że bardziej się liczą opinie rodziców niż uczucia, opinie współmałżonka. Małżeństwo to wyzwanie, by znaleźć nowy sposób bycia dzieckiem. Więc myślę, że to macie przepracowane, ale nawet po to, żeby stając się sami teściami, stając się sami tymi drugimi rodzicami, czy rodzicami dziecka, które się żeni, czy wychodzi za mąż, warto o tym pamiętać. Że tu trzeba pomóc dzieciom w tym, żeby rzeczywiście mnie szanowali, żeby mieli właściwą relację, a z drugiej strony, żeby stworzyli małżeństwo, które będzie schronieniem, podstawą i projektem, jak mówi papież. Więc zadanie cały czas do wykonania. Myślę, że niektórzy tego nie uświadamiają sobie. Mówi się, że 3/4 małżeństw nawet rozpada się z tego powodu, że tutaj nie umieją się odnaleźć w tych nowych sytuacjach, że nie umieją być dziećmi na nowo. Jak być dzieckiem, będąc już mężem, żoną, ojcem, matką? Jak być dzieckiem wobec moich rodziców i wobec rodziców tej drugiej strony, współmałżonka? I to, co jeszcze w tym obszarze obrzędów wstępnych, gdzie potrzebujemy miłości, także tej przebaczającej, każdej od Boga, Panie, zmiłuj się, przyjdź z tą miłością swoją na moją przeszłość, to papież mówi też o starych zranieniach. To tam jest 239, 240 w Amoris Laetitia. I mówi Ojciec Święty o tym, że istnieją też takie trudności, kiedy któryś z małżonków nie dojrzało w swoim sposobie nawiązywania relacji, ponieważ nie uzdrowiło ran z jakiegoś etapu swojego życia. I to wnosimy w małżeństwo. I tam nie ma miłości. Tam nie ma przebaczenia, tam nie ma takiej zdrowej, dojrzałej osobowości. I to wnosimy w relacje małżeńskie. I mówi papież o takich dwóch sytuacjach. Pierwsza to taka, że kochamy miłością egocentryczną, właściwą dziecku, zatrzymaną na pewnej fazie, w której rzeczywistość ulega zaburzeniu, żyje kaprysem, że wszystko powinno się kręcić wokół własnego ja. Jest to miłość niemożliwa do nasycenia, która krzyczy i płacze, kiedy nie otrzymuje tego, czego chce. I czasem to możemy widzieć nieraz, tak nawet obserwując z boku jakieś małżeństwa, to można łatwo zobaczyć, że jedno z nich właśnie jest takim małym dzieckiem. Takim dzieckiem niezaspokojonym w miłości gdzieś tam na początku swego życia, gdzie mama tego jakoś nie zabezpieczyła. Bo taką miłość bezwarunkową, totalną, całkowitą może dać tylko mama. I to na takim pierwszym etapie życia. Później nikt nam takiej miłości nie da. Tylko Bóg. Tylko Bóg, który jest źródłem wszelkiej miłości, może nam to zapewnić. I czasami oczekiwanie takiej miłości od męża czy od żony, no właśnie sprawia, że chcę traktować tę drugą stronę jak Boga. Żeby mi dał to, czego chcę. A jeśli tego nie było gdzieś tam na początku, w tych relacji z mamą coś tam się stało nie tak, z różnych względów, niekoniecznie mama tego nie robiła, bo nie chciała, tylko są różne okoliczności, no to wtedy mamy problem. Bo ta druga strona krzyczy, wrzeszczy, tak, ja się liczę. Więc to, myślę, że jest jedna rzecz bardzo ważna. I druga, Ojciec Święty mówi, że czasem kocha się miłością, która zatrzymała się na etapie młodzieńczego dojrzewania. Tam chodziło o dziecko, a teraz o młodzieńca, czy młodą kobietę. I ten etap jest naznaczony konfrontacją, gorzką krytyką, zwyczajem obwiniania innych, logiką uczuć, fantazją, gdzie inni powinni wypełniać moje pustki lub popierać moje kaprysy. I tu często jest problem z tatą. Kiedy właśnie on jest potrzebny, żeby się zbuntować, żeby się sprzeciwić, żeby tę swoją osobowość odnajdywać, potrzeba jego. Wczoraj rozmawiałem, właśnie byłem na takiej wizytacji parafii też i było takie małżeństwo. Ojciec dosyć zaangażowany biznesowo, mama 5 dzieci i mówi, że ona błogosławi pandemię, bo tato się zatrzymał. A dzieciaki są takie, córka 17 lat, a synowie 14, 13, 11 i najmłodsza córeczka tam ma 3 czy 4. Więc ci synowie są na takim etapie, że bardzo potrzebują taty i byli tak szczęśliwi, że tata musiał się zatrzymać i być z nimi w czasie pandemii. Kosił się trawę, bo mają takie gospodarstwo, dużo koni, takich różnych innych zwierząt. Więc on nie jeździł po świecie i po Polsce, ale był z nimi, więc myślę, że to będzie dobrze wpływać później na tych chłopaków, którzy mają okazję się skonfrontować, zbuntować właśnie w obliczu taty. I to samo, że ta druga strona nim nie da takiej miłości. Ona nie jest od uzdrawiania. Owszem, ta miłość współmałżonka też jakoś leczy, ale to nie jest zasadnicza rola. Taką miłość znowu może dać tylko Bóg. Jeśli oczekujemy na takie właśnie postawy, jak powinniśmy ich oczekiwać kiedyś tam jako nastoletni od ojca, no to się nie doczekamy. To nie ten kierunek. No i może być problem. Więc co robić, mówi Ojciec Święty? Ta źle przeżyta relacja z rodzicami, z rodzeństwem, która nigdy nie została uzdrowiona, ujawnia się na nowo i szkodzi miłości i życiu małżonkom. I trzeba przejść proces uzdrowienia swojej historii. Tu nie chodzi o jakieś psychologizowanie, ale chodzi nawet o takie uświadomienie sobie, że ja mam taki problem. To już jest połowa sukcesu. to już jest połowa sukcesu, ponieważ wtedy, jak mam tę świadomość, to nie przerzucam tego na naszą relację małżeńską na tyle, na ile to możliwe. I pierwsze to jest uświadomić sobie, drugie zaakceptować, a trzecie ofiarować Panu Bogu. I jeśli to nie jest możliwe, jeśli to o własnych siłach i Bożych się nie da, to papież tam pisze wprost o tym, żeby poszukiwać pomocy. Przyjąć pomoc z zewnątrz nawet. Czasami jest to potrzebne. Więc to jest cały ten zasób obrzędów wstępnych. Tak? To wszystko gdzieś tam powinno być na samym początku zrobione w małżeństwie. Ale jeśli tego się nie zrobiło, ani nie zainicjowało, to każda chwila jest dobra. Żeby właśnie te relacje z rodzicami, te relacje z naszego dzieciństwa jakoś sobie poukładać. Bo to są obrzędy wstępne. Panie, zmiłuj się nade mną. Potrzebuję Twojej miłości. Poukładaj te moje relacje, te moje wnętrze, żebym nie był takim toksycznym małżonkiem czy małżonką. I przechodzimy do liturgii słowa. Papież dużo mówi o dialogu. 136 punkt i inne. Więc dialog, czyli tak jak my na mszy świętej słuchamy Słowa Bożego i odpowiadamy na to Słowo, to jest takie uprzywilejowane miejsce, jak mówi papież, i niezbędne, by żyć, rozwijać, wyrażać miłość małżeństwa. Uprzywilejowany i niezbędny sposób, by żyć, rozwijać i wyrażać miłość. To jest takie niełatwe. Jadąc tutaj, rozmawiając z moją siostrą, zawsze jak jadę gdzieś, to mam okazję telefony wykonać. Nie grzeszę, bo głośno mówiący mam taki, że to nie jest grzech. Ale właśnie lubię wtedy rozmawiać, bo można rozmowę poszerzyć. No i właśnie siostra mówiła teraz o takiej swojej koleżance, która ma zdiagnozowanego kolejnego raka i mówi, w tym wszystkim jest totalnie samotna. I mąż deklaruje jej miłość i rzeczywiście jest takim kochającym mężem, ale uczuć nie potrafi okazać. Pewnych rzeczy nie jest w stanie się domyślić, no bo jakże. I ja mówię, to niech mu powie, że tego potrzebuje, tak? Że potrzebuje tego, żeby ją przytulił, żeby był przy niej, bo wiadomo, że ona samotnie cierpi. Ale no, to jest takie bardzo trudne, nie? Ale to jest niezbędny sposób, żeby żyć, rozwijać i wyrażać miłość. I wymaga długiej i mozolnej praktyki. Długa i mozolna praktyka, więc tutaj liturgia słowa, jak się przedłuży kazanie, to jest taka, no brzmi właściwie, żeby pomyśleć sobie, jak masz jakieś kazanie, jak długie, to Panie Boże, ofiaruję to za dialog mój w małżeństwie, nie? Żeby on był długi i mozolny, bo nie jest łatwy. I Ojciec Święty tam wprost mówi, że mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi mają różne sposoby komunikowania. Nic jakby nowego, ale to jest zaskakujące, że Ojciec Święty o tym pisze, tak? Że to uwzględnia w dokumencie Kościoła, że różne sposoby komunikowania używają innych języków. To jest inny język. Posługuje się innymi kodami. Taki prosty przykład. Małżonkowie wstają rano do pracy i oboje mówią, że nie mam się w co ubrać. Co mają na myśli? Nie mam się w co ubrać. Jak mówi żona, to znaczy, że nie mam nic nowego. A jak mówi mąż, to mówi, nie mam nic czystego. To jest inny kod. Mówią to samo, a rozumieją co innego, więc na tym etapie tu często się mijam. Myślę, że się na tyle już znacie, że to możecie rozumieć, ale czasami znam ludzi, którzy żyją w jakichś środowiskach obcojęzycznych i nie potrafią mówić w tym języku, nie? Mogą się wyłączyć, jakby nie mają woli, żeby się zaangażować. Jak rozumieć ten język współmałżonka? Sposób stawiania pytań, odpowiedzi, używany ton, czas, to wszystko wpływa na dialog. O tym pisze papież. Właśnie w tej słynnej adhortacji Amoris Laetitia. I można sobie wziąć na długie wieczory, właśnie jak będzie kwarantanna, Amoris Laetitia do łóżka i sobie poczytać, nie? Żeby sobie to bardziej utrwalić. Mówi o czasie. Potrzebny jest dobry czas. Dobry czas, nie jakikolwiek. Nie? Myślę, że czasami rozmawiamy w takich sytuacjach przypadkowych, zwłaszcza dla mężczyzn to jest trudne. Nie zawsze chce rozmawiać. Kobieta by często chciała już od razu, a on potrzebuje trochę poczekać. papież tu mówi, że potrzebny jest czas, potrzebna jest asceza, nie zaczynać mówić, czekać na czas właściwy, bez wydawania wcześniejszych opinii. Potrzebna jest cisza wewnętrzna, bez pośpiechu, stworzyć przestrzeń. Małżonkowie, nie, na przykład papież wprost pisze, nie wiem, czy, może się zna na tym, nie? Że małżonka nie potrzebuje rozwiązania problemów, ale wysłuchania. Ma rację? Nie. Papież pisze, to jest autorytet.
Nie z doświadczenia.
Z doświadczenia wie. I myślę, że coś w tym jest. Kiedyś przyszli z domowego kościoła, tak? Znam ekipy Notre Dame z domowego kościoła trochę. Przyszli i mówią, że mają taki problem, ciche dni od dłuższego czasu i nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Ja mówię, chodzicie na mszę świętą, to niech wam Pan Bóg powie na liturgii słowa. No i on usłyszał, bo potem rozmawiamy, usłyszał na mszy świętej psalm 40, daru ani ofiary nie chciałeś, ale utworzyłeś mi uszy. Już wiedziałem, jak mam to załatwić. Otworzyłeś mi uszy, tak? Utworzyłeś mi uszy. Dałeś mi uszy, mam ją kochać uszami. Mam ją słuchać, nie? Niekoniecznie muszę posłuchać, ale mam słuchać. I to jest, myślę, ważne, nie? Że właśnie słuchamy się nawzajem. Czasem to wystarczy. Dla mężczyzny to jest pewno bardzo trudne, bo może słyszy to już któryś raz z kolei i według niego to nic nie wnosi, a tak naprawdę to buduje więź. Nie? I myślę, że ważne, żeby to jednak tę ofiarę ponieść. Żadnej innej daru, ofiary, ale uszy, nie? To jest też ekonomiczne. Ale czasem trzeba dać jakiś dar. Myślę, że to ważne. A ona usłyszała z kolei z Efezjan 5:33 mężowie, kochajcie żony, i na tym się zwykle zatrzymywała i miała do niego pretensje, że mnie nie kochasz, a tu Słowo Boże mówi, kochaj żonę, oddawaj życie za nią. Ale tym razem usłyszała dalszy ciąg, żony, szanujcie mężów. Jak mam naprawić relację z mężem? Mam go szanować. Co to jest? Czym się to różni od miłości, nie? No i zadała mu pytanie gdzieś tam przy obiedzie. No i całe szczęście, że powiedział. Zadała mu pytanie, kiedy się nie czuje szanowany przez mnie. I oczywiście każdy mężczyzna ma swoje odpowiedzi, ale on wtedy powiedział, kiedy mi zwracasz publicznie uwagę albo przy dzieciach. Źle się z tym czuję. Czuję się nieszanowany. Taki prosty, od razu mu się to narzuciło, bo to było dla niego trudne. On, autorytet, ojciec, otrzymuje reprymendę od żony przy dzieciach, nie? Czy gdzieś tam w towarzystwie, no teraz COVID, to się mniej spotykamy, ale gdzieś tam w towarzystwie, na weselu, czy jakimś przyjęciu. I mówi, ja przez tyle lat go nie szanowałam, nie wiedziałem, że go nie szanuję. Bo zwracałem uwagę mu przy dzieciach, a tyle dzieci mamy, przy każdym jednym trochę mu zwracałem uwagę. Więc to a propos dialogu. Więc Ojciec Święty tutaj dużo o tym mówi. Mówi też takie trzy rzeczy, on ma takie hasła, które warto sobie poczytać. Ja tylko tak rzucam, żeby was zaprosić do lektury. Mówi o szerokości umysłu, o elastyczności i syntezie w dialogu. Szerokość umysłu. Czasem jest tak, mówi, że się koncentrujemy na tych samych ideach przez 20 albo 30 lat. Ciągle o tym samym gadamy, nie? Tu jest problem. Ciągle ten sam. I on ma jakieś swoje idee, ona też, i o tym ciągle gadamy, nie? To są czasami błahostki. A papież mówi, żeby trochę poszerzyć tematykę. Żeby zwrócić uwagę na inne rzeczy, a tutaj czasami się nie da tego zmienić. Elastyczność. Aby można było zmienić lub dopełnić swoje opinie. Tak? Bo jesteśmy przekonani do własnych, a Ojciec Święty mówi, tak słuchaj, żeby jednak przyznać, że może żona miała rację, tak? Albo zmieniam, albo poszerzam rozumienie pewnej rzeczy i synteza z moich i z drugiej strony myśli, opinii, idei stworzymy jedną syntezę. To ubogaci nas oboje. Mówi jeszcze o tym, że jedność jest czymś ważnym, ale nie identyczność. To są takie proste rzeczy, ale dla mnie to jest takie ciekawe, jak Pan Bóg stworzył człowieka, to on był najpierw identyczny, tak? A potem rozdzielił kobieta, mężczyzna i powiedział, macie być jedno. Nie macie być identyczni, tak? Tylko rozdzielił, ale macie być jedno. Różni, ale w jedności, tak? To To jest to małżeństwo, że jedno jest inne i drugie jest inne. Bóg mówi, jakbym chciał, żebyście byli identyczni, to, no to bym nie tworzył dwóch płci. Nie? Człowiek dzisiaj poszedł jeszcze w jakieś skrajności. Ale właśnie, żeby mieć świadomość, że mamy być jedno, chociaż jesteśmy inni. Mówi też o dowartościowaniu uczuć. Właśnie, żeby nie ranić drugiej osoby. Nawet jak używam języka akceptowanego i tolerowanego przez drugą osobę, to mam właśnie tak to wypowiadać, żeby uszanować jej uczucia, unikać języka moralizatorskiego, pouczającego, osądzającego. Wiadomo, to są takie hasła, ale warto do nich gdzieś tam ciągle wracać. I jeszcze ciekawa rzecz, papież mówi, aby dialog był pożyteczny, trzeba mieć coś do powiedzenia. Trzeba mieć coś do powiedzenia. Spotkałem już takie małżeństwa, że się rozeszli z powodu nudy. Nie mieli o czym rozmawiać. Nie rozwijali się. Papież mówi o bogactwie wewnętrznym. Karmi się ono lekturą, osobistą refleksją, modlitwą i otwartością wobec społeczeństwa. Inaczej rozmowy są bezprzedmiotowe, nudne. Więc to, o czym mówimy, tak, otwieranie się też na społeczeństwo, bycie tym zaczynem dla społeczeństwa, żeby drzwi domu były też otwarte, żeby zapraszać innych, tak, to nas ubogaca. Wiadomo, że to trochę dezorganizuje życie, ale właśnie to, co podejmujecie też, to bycie we wspólnocie, tworzenie sektorów i jeszcze tam innych tych strategicznych miejsc, jest czymś właśnie pozytywnym. To ubogaca dialog, ale też lektura, osobista refleksja i modlitwa. Sprawia, że jak ja wchodzę w tajemnicę Boga, to jest tak nieprzebrana tajemnica, że ja mogę później nią się dzielić z moim współmałżonkiem. Więc to jest ten drugi obszar dotyczący liturgii słowa. Bóg nas zaprasza do dialogu w czasie liturgii, a potem w małżeństwie nam to proponuje. Tak, uczmy się cały czas dialogu. Trzeci moment Eucharystii to jest liturgia właśnie Eucharystii. To jest ten moment taki, no wydaje się zasadniczy, chociaż cała msza święta jest ważna, gdzie odkrywamy, że wszystko za wszystko. Jezus daje wszystko, całego siebie i oczekuje tego samego. I to ma być też obecne w małżeństwie. Nierozerwalna wyłączność, a nie przelotność, mówi papież. Nierozerwalna wyłączność, wszystko dla ciebie, tak? Wszystko. I to jest wyłączne, a nie tylko takie przelotne. I mówi tak papież, że w naturze miłości małżeńskiej jest otwarcie na wymiar definitywny. Definitywny, do końca. Tak jak Jezus do końca miłuje, tak samo w małżeństwie ma być ta miłość definitywna, do końca. Cytuję tutaj Księgę Malachiasza. Przyznam, że tak zaskoczony byłem. Tak, dla mnie to był nowy, taki świeży tekst. Pan jest świadkiem między tobą i żoną, którą poślubiłeś w młodości. Ona jest twoją towarzyszką i z nią związałeś się przymierzem. Niech nikt nie zdradza żony poślubionej w młodości, gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, okrucieństwem okrywa się jak płaszczem. Mocne słowa. To dotyczy też żony, oczywiście, w drugą stronę. Ale nie zdradzaj żony poślubionej w młodości, bo jak jej nienawidzisz i oddalasz, okrywasz się okrucieństwem jak płaszczem. Bardzo takie mocne słowa, ale zapraszające do tego, żeby być wiernym do końca. Przymierze miłości na zawsze staje się możliwe, gdy odkrywamy większy od naszych projektów plan, który nas wspiera i pozwala nam ofiarować siebie, ofiarować o sobie całą przyszłość. Że to przymierze miłości na zawsze jest możliwe, gdy odkrywamy większy od naszych marzeń projekt. Boży projekt wobec małżeństwa. Ten większy projekt daje nam łaskę do tego, żeby móc przetrwać, przeżyć pięknie ten okres życia małżeńskiego. Plan Boży. I ta miłość potrzebuje łaski, która umacnia i uwzniaśla małżeństwo. Więc tylko nasze marzenia, nasz pomysł na małżeństwo jest za mały. I kiedy ludzie tak myślą, no to bardzo często się rozchodzą. I to, co małżeństwo chrześcijańskie może dać temu społeczeństwu, oprócz tej sztuki dialogu, której możemy uczyć i wcześniej tego, że każdy z nas ma jakieś słabości, błędy, pęknięcia i to nie jest niczym strasznym, ale trzeba coś z tym próbować zrobić, to małżeństwo chrześcijańskie też może wnieść taką informację, że kiedy będziecie myśleć o małżeństwie tylko według własnych planów, to jest za małe. I to się szybko rozsypie. A my mamy plan, który nam ktoś większy zaproponował. My do tego planu dorastamy całe nasze życie. I to jest piękna przygoda. I nie chcemy się rozstawać, bo On ciągle coś nam nowego, pięknego, większego, jakieś niespodzianki szykuje. I wiemy, że nas będzie wyciągał, jeśli będziemy upadać przez łaskę swoją. I On nas zaprasza do czegoś wyjątkowego. I teraz Jana Pawła II chcę włożyć. Familiaris Consortio, 56 rozdział. I tam papież mówi, że o duchowości małżeńskiej. Bo tu wchodzimy już w taką głębię, właśnie w tę głęboką relację z Panem Bogiem, żeby małżeństwo mogło trwać do końca i żeby mogło być smaczniejsze, coraz smaczniejsze i piękniejsze. To jest kłopot, że niektórzy myślą jakby poza chrześcijaństwem, może nawet ochrzczeni, ale jakoś nie uwzględniają Ewangelii w swoim życiu, że małżeństwo kończy wszystko, tak się mówi, tak? Że to jest ślub, to już jest koniec. A tymczasem Ewangelia pokazuje, że Kana Galilejska mówi o tym, że to jest dopiero początek. Że wino smaczniejsze jest na końcu. I to jest pomysł Boga o małżeństwie. Że czasami myślimy, że już nic lepszego nas nie może spotkać. Nie? Jak już ślub się dokonał, to już wszystko, co najgorsze przed nami. Tymczasem Kana Galilejska pokazuje, że wszystko, co najlepsze przed nami, wino najsmaczniejsze jest na końcu. Jeśli idziemy według Bożego planu, żyjemy, to tak może być. Wchodzimy w Bożą rzeczywistość. I papież mówi o tym, że taka miłość, żeby mogła być wierna do końca, to już święty Jan Paweł II, mówi, potrzebuje tej duchowości, która czerpie natchnienie i motywy ze stworzenia, przymierza, krzyża, zmartwychwstania, znaku. Takich pięć rzeczy. Wymogi i motywy. Że w małżeństwie chcemy żyć tymi pewnymi wymogami, które Bóg nam pokazuje, ale też mamy motywy do tego, żeby się rozwijać i trwać do końca. I to jest takie zadanie, że życia braknie. Pierwszy motyw stworzenia. Także odkrywamy, że my siebie nawzajem stworzyliśmy w małżeństwie. To jest niesamowite, tak? Ja ciebie stworzę, jak mówisz, ślubuję ci miłość, wierność i odwrotnie w drugą stronę, to ja mówię, ja stwarzam ciebie mężem, ja stwarzam ciebie żoną. I tego nikt inny nie może zrobić, tylko ona zrobiła ciebie mężem, a on ciebie zrobił żoną. Nikt inny tego nie może. To jest niepowtarzalna relacja. Stworzenie, jesteś stwórcą. Uczestniczysz w tym takim, w czymś takim. Bóg ci daje do tego właśnie łaskę i prawo. Tak? Możesz to zrobić. I to, nikt inny tego nie zrobi. Kiedyś to opowiadał pewien, to już taki na marginesie opowiadał pewien biskup już nieżyjący. To usłyszałem, mi się to spodobało. I mówi tak, jak to rozróżnić, to stworzenie, jak to ważne jest, nie? Że jak się kłócą małżonkowie czasami, to na koniec jest argument jakiś taki, wydawałoby się niepodważalny. Żona mówi, jakbym cię nie wzięła, to byś chodził w brudnych skarpetkach na przykład. To jest niepodważalne, czy koszuli. A mąż taki argument nie, to już ostateczny, mówi, gdybym cię nie wziął, to byś była starą panną. I okazuje się, że ten argument męża jest mocniejszy. No, przepraszam, panie, ale to mogło być w drugą stronę, nie? Ale on może się w końcu nauczy prać skarpetki. A ty bez niego, bez mężczyzny, nie byłabyś żoną. On stworzył nad ciebie. A paranie skarpetek to jest rzecz, którą można się nauczyć, nie? Samemu. A samej nie stworzysz się żoną. I odwrotnie, sam się nie stworzysz mężem. Więc to jest taki ważny motyw, który warto podtrzymywać, nie? Że siebie nawzajem stworzyliśmy i tak jak stworzenie cały czas trwa, bo Bóg podtrzymuje wszystko w istnieniu, to tak samo małżeństwo cały czas trwa i my się stwarzamy nawzajem. To jest motyw. My potrzebujemy siebie nawzajem. Przymierze. Wszystko za wszystko. No i to, co było, to, co jest i co będzie. Przyrzekam. Bo czasami jest tak, że się dzieją różne rzeczy. Ostatnio rozmawiam z kobietą. Okazało się, że dziecko się chore urodziło kolejne i mąż odszedł. A on nie przyrzekał, że dzieci będą chore, to on się nimi zajmie. No nie. Przyrzekałeś, tak? Przymierze. I to nas chroni, że cokolwiek się stanie, to my mamy przymierze ze sobą. I to daje gwarancję, że te obietnice, które gdzieś tam są, to co się stanie w przyszłości, też biorę na siebie. To jest ta moc przymierza. Krzyż. To są takie sytuacje, rozmowę mam z kobietą, która przyszła i tam ma pewne problemy i mówi, że weszła kiedyś na stronę, miała kryzys w małżeństwie i walczyła o małżeństwo, do dziś walczy, ale pierwsze, co zobaczyła na stronie decyzjalnej, to spotkanie dla małżeństw niesakramentalne. A ona mówi, a gdzie jest spotkanie dla kogoś, kto chce wytrwać w małżeństwie, pomimo, że tego nie było. I oczywiście potem zgodziła się, że trzeba się zająć małżeństwami niesakramentalnymi, tak? Bo to jest coraz większa rzeczywistość w Kościele. Ale owszem, jest sychar, są jakieś inne próby teraz pomocy tym małżeństwom, ale to jest pewien krzyż, który się niesie i który chce ta kobieta do końca nieść, żeby nie popełnić jakiegoś grzechu, żeby nie wejść w świat grzechu. Nie? I to, bo rozmawiała z panią psycholog i pani psycholog jej mówi, że czemu ona się tak upiera przy tym małżeństwie? A ona mówi, bo ślubowałam. A pani psycholog taka dziwna. Takie zdziwienie ma. Nie? Bo ślubowałam. To było najważniejsze słowo, które w życiu wypowiedziałam. No i chcę przy nim trwać. To jest to, co chrześcijaństwo chce wnosić w świat, ale niestety świat myśli, że to jest taki zaczyn zepsuty. Nie? Motyw zmartwychwstania. Że czasami trzeba przeżyć kryzys, zgodzić się na ten kryzys i z tego wyprowadzić się nowe życie. Jak uciekniemy przed takim momentem trudnym, przed krzyżem, to nie będzie zmartwychwstania. Wielu ucieka z małżeństwa przed krzyżem i wchodzi w jeszcze większe tarapaty. A gdyby wytrwało w tym momencie kryzysowym, krzyżowym, to przychodzi nowe życie, smaczniejsze życie, nowe życie. I małżeństwo właśnie sakramentalne chce to pokazać. Że może być nowe życie. Papież mówi często, Franciszek, kryzys nie jest czymś najgorszym. Najgorsze to jest niewykorzystanie go. Najgorsze jest niewykorzystanie go. To, co przeżywamy dzisiaj w Kościele, pewien kryzys, nie jest jeszcze czymś najgorszym. Najgorsze, jeśli się na nim tak skupimy, że nie wykorzystamy. Nie wyjdziemy z tego kryzysu właśnie w tej formie zmartwychwstania. I moment znaku, motyw znaku, chodzi o sakrament, chodzi o liturgię. Chodzi o to takie doświadczenie piękne, że cały czas celebrujecie liturgię jako małżonkowie. I do tego, myślę, ciągle trzeba wracać. Tak jak my cały czas mamy kapłaństwo w sobie i to warto odkrywać, kiedy się błogosławi, kiedy się rozmawia z ludźmi, że to też z mocy sakramentu, a nie tylko ludzkie. Tak samo i wasze więzi, które budujecie, sprawiają, że łaski sakramentu do was przypływają. I to, lubię to porównanie, że mężczyzna celebruje sakrament małżeństwa. Jest to liturgia, kiedy idzie z żoną do marketu i przez 2 godziny pcha wózek z zakupami. Nie? Bo on chce budować więź z żoną. I to jest dla niego trudne. Ale jak on sobie uświadomi, że jest celebransem liturgii, kiedy jeździ tym wózkiem, to po prostu to mu się serce rozpływa, radość. Z uśmiechem to robi, tak? Celebruje sakrament małżeństwa przez 2 godziny. Taka liturgia. I żona podobnie, kiedy robi coś trudnego, a coś, co jest piękne dla męża. Nie wiem, myje z nim samochód, czy jak wiem. Nie wiem, ale buduje więź. I to wtedy Bóg się umówił, to nie, to Jan Paweł II, że znakiem sakramentu małżeństwa jest więź ich miłości. To, co robicie wspólnie, żeby budować więź miłości. Cokolwiek robicie, to jest to celebrowanie sakramentu. Komunia. No to jest tak najbardziej intymny moment. Namiętna miłość, o tym pisze papież 142 punkt Amoris Laetitia, wracamy do tego dokumentu. Wszyscy mistycy stwierdzali, że miłość nadprzyrodzona i miłość niebiańska odnajdują poszukiwaną symbolikę bardziej w miłości małżeńskiej niż w przyjaźni, miłości synowskiej, czy też w poświęceniu w służbie. Chodzi o totalność. Totalność miłości. Małżonkowie się ze sobą łączą totalnie. Tam już nic więcej się nie może stać. I symbolicznie, mistycznie to Jan Paweł II, teologia ciała. Komunia święta jest obrazem takiego połączenia. Chociaż oczywiście Jan Paweł II zaznacza, że to jest analogia i każda analogia do Pana Boga jest nieadekwatna, ale ta oblubieńcza spośród tych nieadekwatnych jest najbardziej adekwatna. I że Bóg nie jest istotą płciową i Eucharystia nie jest jakimś wydarzeniem seksualnym, ale warto też o tym myśleć tak, o takim głębokim połączeniu, kiedy się przyjmuje Komunię Świętą. To jest taki intymny związek Chrystusa z Kościołem. To się wyraża właśnie w tym głębokiej komunii i to samo jest właśnie z małżonkami. Takie mistyczne przeżywanie tego doświadczenia. To jest piękne, jak o tym właśnie Ojciec Święty pisze. I w tym wszystkim uczucia są też ważne. Tak? On mówi, że one są bardzo, ten erotyczny wymiar miłości. Sam Bóg stworzył płodność, która jest wspaniałym darem dla Jego stworzenia. Komunia daje życie. I tak samo współżycie daje życie. I ta cielesność, to spojrzenie na seksualność, na płciowość, to jest to doświadczenie, które małżeństwa chrześcijańskie mogą dać temu społeczeństwu. Odnowić tę rzeczywistość pogmatwaną płciową totalnie. Dlaczego jest największy atak na seksualność? Ponieważ Bóg stał się człowiekiem, tak? Ponieważ małżeństwo jest obrazem Boga. To jest ostatni bastion jeszcze niepokonany, bo już wszystko inne, już Kościół się rozsypuje, tak? Już atak jest taki, który mówi o Bogu, a jeszcze naturalnym znakiem Boga, że On istnieje, jest małżeństwo. To jest fenomen, że Bóg tak nas stworzył, że jak my patrzymy na dwuwymiarowych rodziców, małżonków, to odkrywamy trójwymiarowego Boga. I to jest ten obraz. Jan Paweł II o tym mówi. Dlatego będzie atak w małżeństwo też. Jak czytamy list do Efezjan, w 6 rozdziale jest mowa o walce duchowej, w 5 o małżeństwie. I święty Paweł mówi o walce duchowej. Mówi, uwierzcie pełną zbroję Bożą. I pierwszy element, który? Pamiętacie? Przepaszcie biodra prawdą. Przepaszcie biodra prawdą, czyli pierwsze uderzenie będzie w biodra. Pierwsze uderzenie będzie w seksualność. W naukę o seksualności, o płciowości. I prawda jest potrzebna, nałożenie prawdy na seksualność, na płciowość. To, co dzisiaj się dzieje, jest ewidentnym znakiem tego, że Słowo Boże ma rację, nie? Że tu będzie atak. I teraz wasze podejście do erotycznego wymiaru miłości, do płciowości, seksualności jest czymś tutaj bardzo zbawiennym dla świata, bardzo potrzebnym. I ostatnia rzecz, obrzędy zakończenia. Idźcie. Idźcie, nie? Miłość, która staje się owocna. Tu papież mówi o tym, że miłość zawsze obdarza życiem, dlatego miłość małżeńska nie wyczerpuje się wśród nich dwojga. Małżonkowie oddają się sobie, wydają z siebie nową rzeczywistość, dziecko. I tu jest taka cudowna definicja dziecka. Wiecie, jaka jest definicja dziecka według Franciszka? Żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności małżeńskiej, żywa i nierozłączna synteza ojcostwa i macierzyństwa. Odbicie, znak i synteza, to jest dziecko. Odbicie, znak i synteza. Piękne. Na czym to polega? Miłość przez ciało daje życie. Na tym polega Eucharystia. Miłość Boga staje się ciałem, żeby kto spożywa to ciało, miał życie. Jaka jest definicja małżeństwa? Wasza miłość przez wasze ciała ma dawać życie. Nie tylko chodzi o dzieci, ale chodzi o to, żeby z wami się chciało żyć. Żeby ludzie też czerpali życie z waszego małżeństwa, ci, z którymi się spotykacie. Więc zadanie piękne do wykonania. Małżeństwo chrześcijańskie ma być zaczynem dla tego społeczeństwa, które jest biedne, które ma tyle mąki już w sobie, czyli martwej rzeczywistości, ale my wiemy, że jest taki rodzaj mąki zakwaszonej, którym jest tajemnica Chrystusa, Boga człowieka, którym mamy żyć i którego mamy wnosić w ten świat, w którym żyjemy. Bóg zapłać. Dziękuję.